Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Waldemar Sługocki, senator Platformy Obywatelskiej, przewodniczący partii w województwie lubuskim. Witaj, Janusz Rzeczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
I dodajmy, że no, od tygodnia poza relacją polityczną, poza porozumieniem z prezydentem Januszem Kubickim, Platforma Obywatelska ogłosiła rozwód. Jaki był cel tego działania?
Zbliżamy się do wyborów, panie redaktorze. Wybory są ważnym aktem, świętem demokracji. Zielonogórzanie będą wybierać swoich przedstawicieli do Rady Miasta, ale także kandydata na prezydenta, prezydenta de facto. Więc współpracowaliśmy przez długi czas. Mieliśmy porozumienie, programowe porozumienie. To porozumienie realizowaliśmy konsekwentnie przez 4 lata w dobrze pojętym interesie Zielonogórzan i Zielonej Góry.
A to pan trochę zaskoczył, dlatego że tydzień wcześniej podczas sesji Rady Miasta przewodniczący Rady Miasta Adam Urbaniak powiedział, że my jesteśmy w opozycji.
Tak, ale w innym kontekście powiedział to pan przewodniczący Urbaniak.
W opozycji czy w... Nie, w koalicji.
Jesteśmy w koalicji programowej, a ta koalicja programowa, panie redaktorze, obejmowała pewne działania, które miały służyć rozwojowi naszego miasta, Zielonej Góry i mieszkańcom
Zielonej
Góry.
To czym się różni porozumienie od koalicji?
Porozumienie dotyczy tylko określonych obszarów. Jest to takie luźne, miękkie porozumienie, niezinstytucjonalizowane. Co rozumiem przez instytucjonalność, a mianowicie to, że ani nie posiadamy wiceprezydentów Zielonej Góry. Proszę zauważyć, że Platforma Obywatelska nie ma żadnego wiceprezydenta, ani żadnego naczelnika, ani żadnego innego funkcjonariusza w Urzędzie Miasta.
Ale ma przewodniczącego Rady Miasta, wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Ale to nie wynika z tego porozumienia, bo jak pan wczyta się w to porozumienie, z przyjemnością udostępnię, jeżeli pan redaktor sobie życzy, to tam znajdują się tylko i wyłącznie kwestie miękkie dotyczące programu. I tak też de facto przez ten czas działaliśmy. Ja, piastując także publiczne funkcje, starałem się podejmować takie działania, które będą służyły rozwojowi Zielonej Góry. Oczywiście mogliśmy się inaczej zachowywać, jak też sobie życzą niektórzy obserwatorzy i nasza konkurencja polityczna, czyli chcieliby, abyśmy też deprecjonowali szereg działań podejmowanych przez prezydenta i wydaje mi się, że w ocenie tych osób im gorzej byłoby dla Zielonej Góry, tym lepiej dla tych polityków. My chcemy być odpowiedzialną partią polityczną i nikt nie musi mnie przekonywać, panie redaktorze, że 2 plus 2 jest 4. 2 plus 2, bez względu na to, czy będzie mówił to pan prezydent Kubicki, pan redaktor, czy pan przewodniczący Urbaniak, czy nasz kandydat na prezydenta, pan Sławomir Kotylak, zawsze będzie 4. W polityce niestety próbuje się, powiem bardzo kolokwialnie, trywialnie wręcz, robić ludziom wodę z mózgu. Dobrze. I twierdzić, że 2 plus 2 czasami jest 5, a czasami 3. No tak nie jest.
Ale zdaje pan sobie sprawę z tego, że w roku wyborczym patrzy się na różnego rodzaju decyzje, akta, jakieś działania. I w sytuacji, w której Platforma Obywatelska udziela absolutorium prezydentowi miasta, no to kandydat Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta może czuć się co najmniej nieswojo. Oczywiście będzie to tłumaczył, a że radni, a że to jest 17 rok. Natomiast no, z politycznego punktu widzenia nie wygląda to dobrze.
Panie redaktorze, ale jeżeli będziemy tak postrzegać politykę, jak pan sugeruje w tej chwili, to zaufanie opinii publicznej do polityki i do polityków zawsze będzie mizerne. Ja nie chcę się wpisywać w taką retorykę i w taki sposób nie chcę uprawiać polityki, bo polityka nie jest moim sposobem na życie. Chciałbym i zajmuję się polityką po to, żeby zmieniać rzeczywistość. I w mojej ocenie ta rzeczywistość powinna wyglądać tak. Wracam do absolutorium. Jeżeli organ państwa powołany do oceny ekonomicznej, rachunkowej, wykonania budżetu, na przykład w Zielonej Górze, zweryfikował to, sprawdził i mówi, że miasto Zielona Góra w roku 2017, podkreślam, w roku ubiegłym, 2017, wykonała to zadanie, wykonała budżet, zrealizowała budżet zgodnie z przepisami prawa i w tym wymiarze prawnym, ale także rachunkowym.
Były zastrzeżenia co do wykorzystania na przykład środków unijnych.
Były zastrzeżenia, prawda? Tak, ale one też, trzeba mieć tutaj świadomość, podyktowane też były sytuacją zależną w pełni od administracji, od magistratu, czyli upadłość podmiotów gospodarczych. Ja pracując w rządzie, czy dzisiaj ministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości też mają szereg problemów związanych chociażby z upadłością podmiotów gospodarczych, realizując miliardowe inwestycje. I teraz co chcę powiedzieć, panie redaktorze? Oczywiście moglibyśmy, zastanawialiśmy się, ja też rozmawiałem z radnymi na ten temat i nie uciekam od odpowiedzialności, partycypowałem w tej decyzji, mówię o tym szczerze, moglibyśmy pokazać opinii publicznej, tak, będziemy przeciw udzieleniu absolutorium, ale to będzie tylko i wyłącznie zorientowane na taką prostą, niegodną politykę.
Dobrze, panie senatorze, to jest polityka i to są też kuluary i rozmowy na temat.
Rozmawiamy, panie natomiast, redaktorze, wprost.
Natomiast z naszych informacji wynika, że radni Platformy Obywatelskiej nie wiedzieli do końca, idąc na sesję, jak zagłosują. I że dopiero w czasie sesji dochodziło do rozmów, były telefony i pan senator w tym również uczestniczył.
W trakcie rozmów też były telefony oczywiście i też były rozmowy. Ale...
No to jeśli mówimy o skwitowaniu 2017 roku, jeśli mówimy o tym, że to są cyferki, z którymi się nie dyskutuje, no to dlaczego do końca były prowadzone te dyskusje?
Ale dyskusje dotyczyły też innych wątków, panie redaktorze, ponieważ musimy mieć świadomość, że to porozumienie programowe zostało zawarte, ale w tym porozumieniu także zostały zawarte pewne wątki, których nie udało się zrealizować. I podczas tej konferencji prasowej, podczas której zrezygnowaliśmy z realizacji tego porozumienia i z jednej strony w kontekście zbliżających się wyborów, ale z drugiej, pamięta pan przecież, uczestniczył pan redaktor w tej konferencji, ja podnosiłem te kwestie, ale także nasz kandydat, pan Sławomir Kotylak, te kwestie, których nie udało się zrealizować w Zielonej Górze,
co do których mieliśmy, zrealizować
tak jest,
w kolejnej kadencji.
Co do których mieliśmy różne poglądy. Pamięta pan też, były napięcia w tych relacjach pomiędzy Platformą Obywatelską a Klubem Zieloni Razem pana prezydenta. Wtedy, kiedy się różniliśmy, ale siadaliśmy do stołu, próbowaliśmy te problemy rozwiązać.
Trzeba zaznaczyć, pokłóciliście się o wieżę.
Na przykład. Nie pokłóciliśmy się, tylko mieliśmy zupełnie inną optykę co do tych
prezydent
zdarzeń.
Bardzo chciał i później senatora, zdaje się, w tej sprawie tykał.
No tak, no ale to już jest za nami. Dobrze, że udało się te kwestie wyjaśnić, bo myślę, że w życiu publicznym trzeba mieć szczególnie nieco inną optykę i dbać o interes publiczny, a nie o swoje dobre samopoczucie.
Ta konferencja i ten rozwód z prezydentem Kubickim był związany z sytuacją w jednej ze spółek, Zielonogórskim Zakładem Usług Miejskich. Tragiczna śmierć głównej księgowej, informacje o nieprawidłowościach, o mobbingu, no taki mocny, obciążający tutaj, ja wiem, kontrolę nad zarządzaniem zarzut, no bo tutaj koincydencja także była widoczna i pojawiły się tego rodzaju też głosy, że może Platforma chce odsunąć się od prezydenta, bo widzi, że tutaj jest to jajko, które śmierdzi.
Panie redaktorze, tak jak mówiłem, my nie ponosimy odpowiedzialności za te kwestie organizacyjne, za funkcjonowanie magistratu, funkcjonowanie podmiotów zależnych od pana prezydenta, dlatego że w żaden sposób w egzekutywie, władzy wykonawczej, w magistracie nie partycypujemy, nie uczestniczymy jako Platforma Obywatelska. Nie ma tam naszego przedstawiciela.
No dobrze, ale jest pracownik ZZUM, który jest radnym Platformy Obywatelskiej, który jest przewodniczącym komisji rewizyjnej, która to komisja mogłaby się zająć tym tematem, a nie zajmuje. Jest stopień podległości.
No to jest ciekawe pytanie, postawię je naszemu radnemu, natomiast...
Krzysztof Machalica.
Tak, tak. Postawię to naszemu radnemu i z przyjemnością, myślę, to możemy wyjaśnić. Natomiast wracając do tego podstawowego wątku, o który pan pyta, no to my takiej wiedzy wówczas nie mieliśmy, tak? Bo jak pan doskonale wie, być może państwo mieliście wcześniej, ale materiały na ten temat dopiero teraz, w tym tygodniu i pod koniec minionego ujrzały światło dzienne. Nasza wiedza, moja wiedza była żadna na ten temat.
Różnica jednego dnia rzeczywiście, także...
Nie, chyba więcej, panie redaktorze, bo programy na ten temat także na antenie Radia Zachód miały miejsce w tym tygodniu.
No dobrze, natomiast no, koincydencja jest, tak? To była sprawa też, pytanie, jaka była wiedza, jak pan ocenia w ogóle tę sytuację, bo na przykład to, że prezydent składa kondolencje 3 tygodnie po tych tragicznych wydarzeniach, gdzie, no nie wiem, nie ma jakiejś reakcji zdecydowanej, oświadczenia rozumianego jako, nie wiem, konferencja prasowa, nie wiem, jakaś nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Przepraszam, mamy w tej chwili wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, więc może jakieś informacje będą. Natomiast przyzna pan, że sprawa jest zastanawiająca.
Przyznam szczerze, że kierownikiem jednostki oczywiście, nie będę zaklinał rzeczywistości, jest pan prezydent. Pan prezydent ponosi odpowiedzialność za te wszystkie podmioty, które bezpośrednio podlegają magistratowi. Nie bezpośrednio, ale także ma swoich zastępców i podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi zastępcami. I to zastępcy także w imieniu pana prezydenta sprawują nadzór nad poszczególnymi podmiotami zależnymi od miasta. I rozumiem, że pan prezydent w różny sposób wyegzekwuje także i wyjaśni te kwestie, które nurtują opinię publiczną. Sprawa nie jest bagatelna, wymaga bez wątpienia wyjaśnień, bo mówimy o śmierci człowieka, więc życie jest nadrzędną wartością każdego z nas, więc oczekuję, że wyjaśnienia w tej materii pojawią się, ujrzą światło dzienne.
Panie senatorze, na koniec o trudnych relacjach zielonogórsko-gorzowskich, gorzowsko-zielonogórskich, bo one chyba bez względu na to, kto jest przy władzy, jaka partia polityczna, to zawsze w Lubuskiem jeszcze mamy taką polaryzację północ-południe i ona w ostatnim czasie objawiła się dyskusją na temat Izby Administracji Skarbowej. Mamy w tej chwili deklarację, że no, tej przeprowadzki instytucji nie będzie, ale było gorąco.
Tak, było gorąco i jak wiemy, to jest druga próba wyrwania Izby Administracji Skarbowej z Zielonej Góry i przeniesienia jej do Gorzowa. Interweniowałem zarówno w pierwszym przypadku, nawet pisząc skargę na działania pana wojewody Dajczaka do jego przełożonego bezpośredniego, ówczesnego Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji, pana Błaszczaka, ale pisałem interwencję także do prezesa, ówczesnej prezes Rady Ministrów, do wiceprezesa Rady Ministrów, do ministra finansów, do Najwyższej Izby Kontroli i teraz analogiczne kroki podejmowałem. Cieszę się, że ta instytucja zostaje w Zielonej Górze. A co mi się nie podoba i my takich kroków tu na południu województwa lubuskiego nie podejmujemy na szczęście i chwała nam za to, że jesteśmy odpowiedzialni i mamy duży dystans do tego, do tych relacji północ-południe zielonogórsko-gorzowskich. No, ja rozumiem, że powstawałaby nowa instytucja zupełnie, nie dotyczyłaby istnień, funkcjonowania blisko ćwierć tysiąca osób i ich rodzin i wtedy decydujemy, rozmawiamy, czy w ramach partii rządzącej dziś jest debata poważna, merytoryczna, gdzie posadowić daną instytucję i w wyniku tej dyskusji zdecydowano w Zielonej Górze, w Gorzowie. Akceptuję. Ale jeżeli istnieje podmiot w Zielonej Górze, są świetnie przygotowani urzędnicy, tutaj mieszkają, tu są ich rodziny, żony, dzieci, chodzą do szkół, studiują i próbuje się wyrwać i zmienić z dnia na dzień ich rzeczywistość, to jest naganne. To nie może, akceptuję to tego może w żaden sposób.
To może chodzi o to, żeby było coś takiego, o co można się bić. Może to ta polaryzacja jest potrzebna, także wam politykom, żeby jedni przed drugimi się bronili i zdobywali punkty w takich, a nie innych dyskusjach o te czy inne instytucje i jakieś
nie podzielam pańskiego zdania i jeżeli tak będzie, to opinia o politykach zawsze będzie nie najlepsza. Myślę, że w cywilizowanym świecie cywilizowane osoby siadają przy stole, używają argumentów, merytorycznych argumentów i decydują. Tłumaczą także opinii publicznej, ale są to wspólne decyzje. I myślę, że w Platformie Obywatelskiej, bardzo sobie to cenię, udało nam się rozmawiać. I proszę zwrócić uwagę, że w programie Platformy Obywatelskiej taki wątek dotyczący likwidacji przedstawiciela wojewody w terenie, w tym kształcie. Nie było żadnego problemu. Ja osobiście sam czułem taką potrzebę wewnętrzną i rozmawiałem z naszymi członkami w Gorzowie, organizowaliśmy konferencje prasowe, że tak przeprowadzimy, jeżeli dojdzie do tych zmian, te zmiany, że Gorzów zostanie upodmiotowiony i zbudujemy takie relacje, które spowodują, że nikt nie, ani nie straci pracy, ale także ta podmiotowość, ta stołeczność gorzowa będzie zapewniona.
Się wszystkim.
Nie, nie, to powiedział pan. I to są to populistyczne. No wie pan, a hasło PiSu było, że Polska jest w ruinie, ale to było hasło nieadekwatne do rzeczywistości, ale PiS konsekwentnie dąży, żeby stało się faktem.
Waldemar Sługocki, senator Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia Zielonego Regionu.
Pięknie panu dziękuję państwu, życzę miłego dnia. Do widzenia.